Kreml, liczący 28 hektarów gród warowny, jest umiejscowiony na wzgórzu na lewym brzegu rzeki Moskwy. Powstawać zaczął w połowie XII wieku, a stał się siedzibą książąt księstwa moskiewskiego od XIV wieku. Potem mieszkali tu carowie. Koniec XV wieku przynosi postawienie ceglanego 18-metrowego muru na planie trójkąta. Z początkowych 18 baszt robi się 20 od XVII wieku. Ze strzelistej wieży dzwonnicy wysokości niemal 80 metrów można podziwiać okolice w promieniu ponad 30 km. Co ciekawe, u podnóża strażnicy zawieszony jest największy dzwon świata, ważący ponad 200 ton, car kołokoł. A obok stoi olbrzymie działo, 89-centymetrowe o wadze 40 ton, car puszka. Kreml po rosyjsku oznacza twierdzę, cytadelę, gród warowny na wzgórzu. Tam zapraszam was prosto z mostu. W świadomości historycznej Rosjan są trzy najważniejsze wydarzenia. Wojna ojczyźniana, czyli czasy II wojny światowej, rok 1812, czyli rewolucja październikowa, i rok 1612, który nierozerwalnie łączy się z krwawymi rządami Polaków na Kremlu. Ich kapitulacja w listopadzie 1612 roku jest powodem, dla którego 4 listopada w Federacji Rosyjskiej obchodzi się Dzień Jedności Narodowej. Tylko skąd się na Kremlu wzięli Polacy? Na początku XVII wieku Rosja do najsilniejszych nie należała. Kraj był osłabiony walką o władzę. Naszemu królowi Zygmuntowi III nie spodobał się zawarty traktat sojuszniczy między Rosjanami i Szwedami, a do tego dysponował sporą ilością szlachty, rządnej przygód i bogactw. Żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, Zygmunt III kazał ruszyć na Moskwę. Kilka udanych bitew później i z Moskwy pada propozycja, by na tronie zasiadł syn Zygmunta III. Stanisław Żółkiewski na prośbę bojarów 9 października 1610 roku zajął Kreml. Zostaje obsadzony przez 4000 polski garnizon, który miał panować nad spokojem do czasu jego przybycia na koronację. I wszystko w tej historii zdawałoby się, że się ułoży po naszej myśli, gdyby nie jeden szczegół. Moskwa co prawda zaproponowała tron polskiemu królewiczowi, ale pod warunkiem, że ten przejdzie na prawosławie. Problemem się okazał król polski Zygmunt III, który był zdeklarowanym katolikiem, no i sam chciał zostać carem. Brak zgody na to, by polski królewicz przeszedł na prawosławie, spowodowało zawiązanie się sojuszu przeciwko Polakom. Ruszyło na zajęty przez Polaków Kreml rosyjskie pospolite ruszenie, a w Moskwie wybuchło powstanie. Do tego szczęście w nieszczęściu Zygmuntowi III udało się zdobyć i włączyć w granice Rzeczpospolitej po niemal 100 latach Smoleńsk. Takie zwycięstwo uderzyło do głowy polskiemu królowi i ten, zachwycony swoim historycznym osiągnięciem, postanowił już nie wspierać swoich ludzi na Kremlu. Od sierpnia 1611 roku rozpoczęto oblężenie Kremla z obsadzoną polską załogą. Odcięto dostawy sprzętu, zaopatrzenia i żywności. Surowa zima dawała się we znaki zdesperowanej, osamotnionej załodze, która dość krwawo się rozprawiała z mieszkańcami Moskwy. Gdyby zmobilizowano polskie siły wcześniej, być może udałoby się dopomóc polskiej załodze. Po licznych szturmach załoga w końcu się poddała i Kreml padł. W wyniku tej sytuacji nasz król Zygmunt III stracił wszelkie atuty i zaprzepaścił historyczną szansę. Zamiast niego na tronie zasiadł nowy car, Michał Romanow. Tak, ten Romanow. Ten, który zapoczątkował ponad 300-letnie rządy dynastii Romanowów. Na pamiątkę kapitulacji polskiej załogi Moskwy z 1612 roku, co roku 4 listopada obchodzony jest Dzień Jedności Narodowej. Mury mają długości ponad 2200 metrów. Ich wysokość czy szerokość jest nieregularna. Mają od 5 do 19 metrów wysokości, od 3,5 do 6,5 metra szerokości. W XVIII wieku Kreml był wpierw arsenałem, a następnie budynkiem senatu. Kiedy na ziemiach rosyjskich zadomowili się Sowieci, Moskwę obrali sobie za stolicę, a Kreml został centrum politycznym kraju. Sowieci od 1918 roku nie mieli litości dla Kremla. Zlikwidowali pomniki, zarządzono likwidacją budynków sakralnych i sporej części zabudowań Kremla. Ofiarą Sowietów padły m.in. monaster Wniebowstąpienia Pańskiego czy mały pałac Nikołajewski. Następnie rozebrano Sobór Zbawiciela w Boże. Po takich przejściach Kreml doczekał się w końcu w roku 1955, kiedy to Kreml otwarto dla zwiedzających. Od tego roku staje się muzeum na wolnym powietrzu. Od 1961 roku nikt tu już nie mieszka, a w 1990 roku zostaje wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kreml jest miejscem fascynującym i onieśmielającym. Jest jedyny w swoim rodzaju i każdy powinien go odwiedzić. Przytłacza ogromem i zachwyca. Imponujący zespół budowli świeckich i sakralnych, otoczony potężnymi fortyfikacjami, to serce liczącej 12 milionów mieszkańców Moskwy i całej Rosji. Odwiedza go ponad 2 miliony turystów rocznie. Jest ważnym ośrodkiem kultu religijnego oraz siedzibą prezydenta Federacji Rosyjskiej. Budowę fortyfikacji i najokazalszych obiektów sakralnych powierzono architektom włoskim. Mury posiadają charakterystyczne zębate zwieńczenie. To blanki czy też krenelarze. Najsłynniejszą basztą jest wieża Spaska, czyli wieża Zbawiciela. Ma ponad 67 metrów wysokości i wychodzi na Plac Czerwony. Zamontowano na niej wielki zegar ze skomplikowanym mechanizmem i z 4 cyferblatami, z których każdy ma ponad 6 metrów średnicy. Oszałamia Sobór Uspieński. Jest określana jako główna świątynia Moskwy. Powstał na miejscu wcześniejszej świątyni, która została ostatecznie zburzona. To cudowne dzieło włoskiego architekta Arystotelesa Fiovarantiego, który przed rozpoczęciem prac dokładnie zapoznał się z architekturą staroruskich soborów. Od 1479 odbywały się tutaj najważniejsze uroczystości państwowe, w tym przede wszystkim koronacje carów. Dla Iwana IV Groźnego na jego koronację jako pierwszego cara Rosji przygotowano bogato zdobiony tron Monomacha, który dzisiaj można oglądać w Kremlowskim Muzeum. Już do najpiękniejszych nie należy Państwowy Pałac Kremlowski, znany jako niegdysiejszy Pałac Zjazdów. Został zbudowany na początku lat 60. XX wieku na zlecenie Nikity Chruszczowa, który chciał, żeby odbywały się w nim zjazdy partii komunistycznej. Pośród 800 pomieszczeń tego wielkiego obiektu zaprojektowano także wielką salę, która mogła pomieścić 6 tysięcy osób oraz drugą, nieco mniejszą na 4,5 tysiąca. Obecnie z budynku tego korzysta głównie Balet Kremlowski. W swojej wielowiekowej historii Kreml dwukrotnie znalazł się w rękach obcych wojsk. Pierwszy przypadek to nasz przypadek, ten kiedy nasze wojska były zaangażowane w wojnę polsko-rosyjską. Nasza obecność nie spowodowała jakichś specjalnych szkód. Natomiast druga obecność obcych wojsk już tak. Okupacja Kremla przez armię Napoleona z 1812 roku spowodowała gigantyczny pożar Moskwy, który pochłonął przeważającą część zabudowy miasta. Jakieś 75%, a kiedy zapadła decyzja Napoleona o odwrocie, wydał rozkaz, by wysadzić w powietrze Kreml, co udało mu się jedynie po części. Odbudowa trwała wiele lat. Jak już sobie powiedzieliśmy, paradoksalnie, nie było potrzebne obce wojsko, by poczynić największe straty na Kremlu. W tym przypadku wystarczyłoby rozgościła się władza sowiecka. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału. Jak się Wam podobało, dajcie kciuki do góry. Jeżeli Wam się nie podobało, dajcie kciuki w dół. A jeżeli Wam się średnio podobało, to dajcie jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie oglądać więcej, no i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach w komentarzach pod filmem. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zbuduje z masy solnej swój własny Kreml. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.